Instrumenty z duszą. Zaprasza Wiktoria Zielińska. Teoretycznie mówi się, że instrumenty z duszą to te, które posiadają drewniany patyczek, zwany właśnie duszą, będący elementem wszystkich instrumentów smyczkowych. Łączy on górną i dolną płytę pudła rezonansowego. Dla mnie jednak wszystkie instrumenty posiadają swoją duszę, choć nie jest ona typowo książkowa. Zatem witam wszystkich serdecznie i zapraszam do wysłuchania najpierw podstawowych informacji oraz trochę historii o danym instrumencie, a później krótkiego wywiadu o pasji do gry. W dzisiejszej audycji zapoznamy się z jednym z najstarszych instrumentów na świecie. Towarzyszy on przeróżnym wizerunkom aniołków, pastuszków czy zaklinaczy węży. Przypuszcza się, że początki tego instrumentu mogą sięgać około 3000 lat wstecz. Czy wiecie już, o jaki instrument chodzi? Pewnie spora część z Was domyśliła się, że chodzi o flet. A więc dziś zapoznamy się z fletem poprzecznym. Należy on do grupy instrumentów dętych drewnianych. W tej grupie jest to instrument mogący osiągnąć najwyższy dźwięk. Ma on również najszerszą skalę spośród wszystkich instrumentów dętych drewnianych. Nuty dla partii fletu zapisywane są w kluczu wiolinowym. Instrument ten znajduje swoje wszechstronne zastosowanie w każdym gatunku muzycznym. Doskonale sprawdza się jako instrument solowy, jak i również współtowarzyszący. Możemy go spotkać w małych kameralnych zespołach, jak i w dużych orkiestrach symfonicznych czy zespołach jazzowych. Flet poprzeczny składa się z trzech części – główki, korpusu i stopki. Na główce znajduje się płytka ustnikowa, do której przytykamy usta. Główkę wsadzamy w korpus, na którym znajdują się otwory klapowe i mechanizm z 13 klapami zamykającymi i otwierającymi otwory. Klapy mogą być otwarte z otworami palcowymi w środku lub zamknięte, tak zwane pełne. Trzeci element to stopka, która jest częścią pozwalającą wydobyć najniższe dźwięki. Wyróżnia się dwa rodzaje stopek. Ze względu na bardzo szeroką skalę oraz samą budowę fletu poprzecznego, możliwości tego instrumentu są naprawdę ogromne. Można swobodnie na nim grać, wykorzystując przeróżne znane nam współcześnie techniki i sposoby gry. Również bez większych problemów można pokonywać naprawdę duże odległości pomiędzy poszczególnymi dźwiękami, zwane potocznie interwałami. Skalę brzmieniową fletu poprzecznego możemy podzielić na takie podstawowe cztery rejestry. Rejestr niski, który charakteryzuje brzmienie ciemne i syczące. Rejestr środkowy posiada brzmienie łagodne, bardziej miękkie, a w miarę postępu dźwięków w górę coraz jaśniejsze. Rejestr wysoki posiada brzmienie jasne, krystaliczne, dość ostre i przenikliwe. Rejestr krańcowo-wysoki charakteryzuje brzmienie bardzo ostre, jaskrawe. Oczywiście możliwości dynamiczne, interpretacyjne, artykulacyjne są bezpośrednio uzależnione już tylko od umiejętności samego flecisty. Przez lata wykształcił się różne odmiany tego instrumentu, ale do tych najważniejszych i najbardziej popularnych należy zaliczyć flet poprzeczny wielki, czyli ten standardowy, następnie flet piccolo, który jest o połowę krótszy od standardowego i w stroju o oktawę wyższy, oraz flet altowy. Istnieje jeszcze kilka innych, mniej znanych odmian fletów poprzecznych, ale obecnie nie są one w zasadzie w użyciu. Nie przedłużając, przejdźmy już do zapoznania się z historią tego instrumentu. Historia pojawienia się fletu poprzecznego w Europie nadal stawia więcej pytań niż przynosi odpowiedzi, ale prawdopodobnie związana jest z wpływami wschodnimi. W XV wieku flet poprzeczny wraz z bębnem zaczął pełnić ważną rolę militarną i według niektórych właśnie ten duet stanowił o niezwykłej skuteczności armii szwajcarskiej. W renesansie flet zaczął powoli zdobywać salony, rozrastając się w cały konsort fletów, od dyszkantowego do basowego, umożliwiający wykonanie znanych i cenionych ówcześnie dzieł polifonicznych. Z początkiem XVII wieku popularność zaczęły zdobywać instrumenty z rodziny skrzypiec, kładąc duży cień na ograniczonych przez niezwykle prostą budowę fletach. W ten sposób początek baroku był czasem praktycznie martwym dla fletu poprzecznego, ale poprzedzającym jego złoty wiek. Wszystko za sprawą dworu Ludwika XIV we Francji. Ludwik XIV był tancerzem, władcą niezwykle ceniącym muzykę, przez co przyczynił się między innymi do niesamowitego rozwoju instrumentów, zwłaszcza dętych. To tam właśnie między innymi francuski kompozytor Hotere pracował nad stworzeniem fletu poprzecznego, także oboju, o zupełnie nowej budowie, umożliwiającej granie w różnych tonacjach. Ciemne i słodkie brzmienie fletu poprzecznego spowodowało, że był chętnie używany do grania arii o tematyce miłosnej i idyllicznej. Miłośników tego instrumentu przybywało i w pierwszej połowie XVIII wieku flet był instrumentem tak powszechnym, że oprócz całych tomów utworów powstawały również podręczniki służące tym, którzy nie mają mistrza, a więc do samodzielnej nauki gry. W historię fletu poprzecznego wpisał się także inny władca, Fryderyk Wielki, despotyczny król Prus, który był nie tylko miłośnikiem tego instrumentu, ale też świetnym flecistą. Każdego wieczoru grał dla swojego dworu koncert, wykonując swoje własne kompozycje lub utwory napisane specjalnie dla niego przez jego nauczyciela Johanna Joachima Kwanza, znanego ówcześnie wirtuoza. Fryderyk Wielki zaprosił również Jana Sebastiana Bacha i zadał mu słynny temat muzyczny, na podstawie którego lipski kantor skomponował swój mistrzowski cykl Musicalisches Opfer, zawierający m.in. sonatę na flet, skrzypce i basso continuo z karkołomną partią fletu. Flet z uwagi na specyfikę brzmienia był instrumentem głównie kameralnym, choć nie brak go w utworach pisanych na większe składy instrumentalne oraz dzieła wokalno-instrumentalne. Często, grając tę samą linię wraz ze skrzypcami i obojem, dodawał, można powiedzieć, niepowtarzalny kolor, a w swoich partiach solowych mógł zaprezentować cały swój blask. Flety barokowe budowane były przede wszystkim z drewna bukszpanowego, charakteryzującego się delikatnym brzmieniem, jednocześnie bardziej bogatym w alikwoty, czyli tym, co powoduje tak zwane błyszczenie dźwięku. Zachowane są również instrumenty zbudowane z kości słoniowej. Cechą charakterystyczną fletów barokowych są też tak zwane chwyty widełkowe, w których palce zakrywają zazwyczaj co drugi otwór instrumentu na kształt wideł. Stanowią one niemałe wyzwanie dla grającego, ale jednocześnie decydują o istocie brzmienia tych instrumentów, różnych kolorach poszczególnych dźwięków. Każdy dźwięk ma swoją jedyną i niepowtarzalną barwę, a więc każda tonacja też ma swoje specyficzne brzmienie. Cały XVIII wiek to okres niezwykłej popularności, ale i intensywnych przemian fletu poprzecznego. Podróżowanie i koncertowanie w różnych ośrodkach wymagało szukania rozwiązania problemu grania z instrumentami w różnych strojach. Z czasem coraz bardziej rozrastająca się orkiestra wymagała także od fletu mocniejszego brzmienia. Używano częściej twardszego drewna i pod koniec wieku zaczęto dodawać do instrumentu klapy, które zastępowały delikatne chwyty widełkowe, powodując niestety powolny zanik barokowej palety barw. Proces rozwijania systemu klap trwał intensywnie do lat 30. XIX wieku, kiedy to poziom jego komplikacji, a przy tym utwory będące na granicy wykonalności spowodowały powstanie zupełnie nowego systemu klap i instrumentu fletu, który mamy obecnie, stworzonego przez Theobalda Böhma. Instrument znacznie ułatwił kwestię techniczną gry, jednocześnie zupełnie pozbawiając go różnic barw wynikających z używania wielu chwytów, nadal stosowanych w instrumencie dawnego typu, a potem i drewna. Była to tak wielka innowacja, iż fleciści podzielili się wyraźnie na jej zwolenników lub przeciwników. Spór ten trwał nawet do początku XX wieku, gdzie w orkiestrach można było nadal spotkać instrumenty dawnego, jak i nowego typu. Po kolejnym okresie zaniknięcia drewnianego fletu, w drugiej połowie XX wieku, gdy zainteresowano się zachowanymi instrumentami z XVIII wieku, odkryto na nowo ich bogactwo brzmienia, czym możemy się cieszyć dziś na nowo, słysząc utwory dawnych mistrzów na instrumentach, z myślą, o których były one komponowane. I to by było na tyle z historii powstania fletu poprzecznego, a już teraz zapraszam Państwa na rozmowę o pasji do gry. Dziś o swojej pasji do gry opowie nam Weronika Bagniuk. Cześć!
Cześć!
Na początku rozmowy pada zawsze to samo, myślę, kluczowe pytanie. Skąd u Ciebie wziął się pomysł na rozpoczęcie gry na flecie poprzecznym?
Mam starszego brata, który poszedł do orkiestry dętej OSP w Rajsku i poszedł grać na bębnie. Po czym, no nie ukrywam, zazdrościłam mu troszeczkę, więc też poszłam grać do orkiestry. Mhm. I dopiero po roku zdecydowałam się na naukę w Państwowej Szkole Muzycznej w Kaliszu.
A ile lat miałaś, kiedy
10.
podjęłaś tej nauki? 10 lat. Mhm. Czy początki nauki gry na tym instrumencie były dla Ciebie trudne? Czy raczej przychodziło Ci to z łatwością?
Mi akurat to przychodziło z łatwością. Dużo rzeczy się nauczyłam sama, ale też przez to nabrałam dużo złych nawyków, które później musiałam długo wypracowywać.
A dużo właśnie było takich tych złych nawyków? Jak to wyglądało?
Głównie to były jakieś tam oddechowe, że na przykład źle brałam oddech, czy miałam złą postawę, czy miałam, nie wiem, sztywne palce na przykład. No takie kluczowe rzeczy i musiałam no niestety je wypracować.
A ile czasu poświęcasz na ćwiczenia?
To jest bardzo zależne od tego, na przykład jak się czuję, czy jestem wyspana, czy jestem po całym dniu w szkole, w jednej i w drugiej. I no średnio to jest no, około od godziny do trzech, to jest bardzo zależne właśnie.
A jak wyglądają takie ćwiczenia?
No na początek zaczynam od ćwiczeń oddechowych, później zaczynam grać sobie długie dźwięki i gamy. No i później już przechodzę do utworów w sumie.
A czy jakby są też, można powiedzieć, takie oddzielne ćwiczenia na oddech?
Tak, jest bardzo dużo ćwiczeń, można znaleźć je w internecie i ogólnie używa się ich nie tylko do gry na flecie, tylko do innych instrumentów też.
A jakim instrumentem jest dla Ciebie flet poprzeczny? Czy gra na nim sprawia Ci poniekąd radość?
Tak, oczywiście. Jak zaczynałam grać w orkiestrze, nie było nikogo na flecie poprzecznym. Dlatego też mnie to bardzo zachęciło, żeby właśnie wybrać ten instrument.
I żeby być taką perełką, można tak powiedzieć.
No jasne.
Tak. A gdzie najczęściej udaje ci się grać?
Albo właśnie z orkiestrą dętą, albo w Państwowej Szkole Muzycznej.
A macie właśnie dużo na przykład takich koncertów właśnie w Państwowej Szkole Muzycznej?
Tak, często są właśnie albo popisy fletowe, albo występujemy w zespołach, albo w orkiestrze też, która też tam jest.
A jakby łatwiej grać się samej, czy może z grupą?
Ja wolę grać właśnie w grupie. Solowo bardzo mnie to stresuje, ale w grupie czuję się zawsze pewniej i jakoś tak łatwiej to przychodzi. Może przez to, że się wychowałam w orkiestrze, to tak
wyszło. Pewnie tak, tak, tak. A jakie emocje towarzyszą ci podczas gry?
Podczas gry solowej na pewno ogromny stres. W moim przypadku nie jest to stres motywujący. Ale jeżeli chodzi o występy zespołowe, to w ogóle się nie stresuję. Bardziej właśnie wtedy to jest taka przyjemność z tego.
A jaką właściwie muzykę da się grać na flecie poprzecznym i która z nich jest najbardziej bliska twojemu sercu?
Da się grać w sumie każdą, i rozrywkową, i klasyczną, ale ja najbardziej lubię grać klasyczną.
To tak już ci, nie wiem, czy to można powiedzieć, że to tak właśnie ze szkoły muzycznej zostało?
Myślę, że tak. Myślę, że ze szkoły muzycznej, bo bardzo dużo można pokazać w takich utworach klasycznych, które wydają się dosyć proste, to naprawdę można tam dużo z siebie wyciągnąć.
No i na sam koniec naszej rozmowy chciałabym poprosić o rady. Jak rozpocząć grę właśnie na flecie poprzecznym?
Myślę, że to jest kwestia indywidualna u każdego, ponieważ każdy ma tutaj inny układ, inny aparat, inne usta, inne zęby, inaczej ułożoną szczękę i do każdego naprawdę trzeba podchodzić indywidualnie, tak samo jak podchodzi nauczyciel w szkole muzycznej do każdego ucznia. I jednym to przychodzi szybciej, drugim troszkę wolniej. No to jest bardzo zależne.
Dziękuję ci za tę rozmowę.
Dziękuję również.
Jeszcze raz przypomnę, że dzisiejszym gościem w audycji była Weronika Bagniuk, uczennica 5 klasy fletu, tak?
Tak.
W Państwowej Szkole Muzycznej 2 stopnia imienia Henryka Melcera w Kaliszu.
Tak, dziękuję bardzo.
Dzięki.